Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest Joachim Brudziński, lider listy Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu.
Kłaniam się. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu oczywiście.
Kampania na ostatniej prostej. Mamy najnowsze sondaże. Według sondażu dla TVN24, Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, no łeb w łeb, po 30%.
No, oczywiście najbardziej wiarygodnym i takim ostatecznym sondażem będzie werdykt państwa, wyborców, również tutaj na Pomorzu Zachodnim, także póki co pokornie i na tej ostatniej prostej, jak pan słusznie zauważył, staramy się o te głosy zabiegać, nie lekceważymy naszych konkurentów, a szczególnie tutaj na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim. Wiemy, że mamy, ja osobiście mam twardego przeciwnika.
Bartosza Rukowicza, tak?
I nie lekceważymy żadnych z naszych konkurentów. Będziemy pracować do piątku, do 24 wieczorem.
I jak ta praca będzie wyglądała? Jakie są plany na ostatnią prostą?
No przede wszystkim również dzięki moim wolontariuszom, którym chciałbym z całego serca podziękować. No kolejne ekipy rozjechały się dzisiaj po naszym okręgu, kolportując moje materiały wyborcze. Bezpośredni kontakt z wyborcami, ja sam za chwilę też udaje się do Świnoujścia, no tak, zobowiązania medialne, bo to jest najprostsza droga dotarcia do potencjalnych wyborców. Jest też, co warto podkreślić, takie poczucie no już swoistego rodzaju zmęczenia. Są to trzecie wybory z kolei. Ludzie są też niejednokrotnie zdezorientowani. Wszyscy państwo też widzicie, ile materiałów wyborczych jeszcze wisi na naszych ulicach, naszych miast, które to materiały wyborcze są jeszcze z czasów poprzednich wyborów do Parlamentu Krajowego, plus wybory samorządowe. Więc ludzie już są tym zmęczeni, no ale są to wybory niezwykle ważne i dlatego apelujemy, prosimy o to. Staramy się prowadzić kampanię merytoryczną w odniesieniu do tych wszystkich działań czy obszarów, którymi można zajmować się w Parlamencie Europejskim w taki sposób, żeby to się przekładało też na realne i konkretne potrzeby mieszkańców takich miejscowości, nie wiem, jak Pyrzyce, jak Goleniów, jak Myślibórz. Chodzi o to, żeby ludziom wytłumaczyć, że to nie są jakieś sprawy dalekie, odległe. Te decyzje, które dzisiaj zapadają w Parlamencie Europejskim, szanowni państwo, w sposób oczywisty przekładają się na wasze budżety domowe, na to, jak będzie wyglądała również przyszłość waszych dzieci, waszych wnuków. Więc są to ważne wybory, bardzo pokornie i gorąco to proszę, żeby 9 czerwca na najbliższą niedzielę na te wybory po prostu pójść.
Nic nie wskazuje na to, żeby frekwencja była jakaś zaskakująco wysoka. To może mieć wpływ na liczbę mandatów z naszego okręgu.
Tak, no i to jest właśnie, dziękuję za tę uwagę, bo nigdy dosyć powtarzania, że w przeciwieństwie do wyborów do Parlamentu Krajowego, tutaj nie ma sztywnej liczby mandatów przypisanych do naszego regionu, naszego województwa. I proszę państwa, jeżeli my się nie zmobilizujemy, jeżeli tutaj na Pomorzu Zachodnim ta frekwencja będzie niższa niż w pozostałej części naszego kraju, to może się tak zdarzyć, że mandaty, w których mamy w tej chwili 4 dla naszego okręgu wyborczego, po prostu odpłyną do innych regionów. No i to jest takie pytanie, czy chcecie państwo, żeby przez brak naszej aktywności, przez brak naszej obecności przy urnach wyborczych w tę najbliższą niedzielę, po prostu te mandaty odpłynęły do takich województw, jak podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie, czy do Warszawy. No przecież tu Szczecin, my jesteśmy, że tak powiem, tu się Polska zaczyna, więc warto, żeby te mandaty jednak w naszym okręgu tutaj pozostały.
Dzisiaj o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie wiec Donalda Tuska. Data nieprzypadkowa, dziś rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów, 4 czerwca 1989 roku. Dzień, w którym Polacy pokonali zło, tak pisał na X Donald Tusk.
No tak jak pan słusznie zauważył, było to częściowe pokonanie tegoż zła. 4 czerwca to również rocznica obalenia pierwszego w pełni demokratycznego rządu Jana Olszewskiego. No i być może bardzo charakterystyczne jest to, że Donald Tusk, który bardzo aktywnie uczestniczył w tym obalaniu tego pierwszego w pełni demokratycznego rządu po upadku komunizmu w Polsce, no akurat w tę rocznicę świętuje. Wszyscy pamiętamy te bardzo charakterystyczne słowa wypowiedziane wtedy w Sejmie w obecności tych, którzy rząd Jana Olszewskiego obalali. Panowie, policzmy głosy, to był ten głos Donalda Tuska. A mówiąc zupełnie poważnie, no proszę państwa, Partie polityczne mobilizują swoich wyborców przed wyborami. No, Donald Tusk, który jest politykiem przy całym moim krytycyzmie wobec jego osoby i wobec tego, co robi, no jednak politykiem sprawnym i, jak to mówią młodzi ludzie, ogarniętym. Więc to nie jest żaden marsz, tylko to jest wiec na Placu Zamkowym, czyli bardzo łatwo ludzi tam zagęścić. Donald Tusk i Platforma Obywatelska ma takie same problemy jak każdy komitet wyborczy w tych wyborach z mobilizacją własnego elektoratu. Więc jeżeli przy okazji w tych ogródkach piwnych na tym królewskim trakcie krakowskim przedmieściu będzie masa przypadkowych przechodniów, a uda się stworzyć takie wrażenie, że jest tam tłum, no to robi ten swój spęd, no i cóż mi do tego. Jedynie co mnie bawi i śmieszy, to fakt, że ten wiec będzie miał miejsce pod kolumną Zygmunta. Kolumna Zygmunta to nic innego jak dominujący nad Placem Zamkowym krzyż, który król dzierży w swoim ręku. A jak wszyscy państwo wiecie, bardzo bliski współpracownik, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan Rafał Trzaskowski, postanowił podjąć decyzję o usuwaniu krzyży w Warszawie z przestrzeni urzędów publicznych, więc za chwilę pewno będzie postulat, aby te krzyże usuwać też z takich miejsc jak Plac Zamkowy czy wieże kościołów. Jest taka postać filmowa, Czerepach. On też w Wilkowyjach chyba próbował usuwać krzyże, ale wtedy pogoniła go pani Solejukowa i pani Michałowa. Dzisiaj takim warszawskim Czerepachem jest pan Trzaskowski, który próbuje rugować krzyż w przestrzeni publicznej. Ten symbol i ten znak, o który oparta była od zarania naszych dziejów nasza państwowość, bo nasza państwowość zaczęła się od momentu, i tu już jakby abstrahując od tego, czy ktoś jest człowiekiem wierzącym czy niewierzącym, ale pomysł, aby usuwać krzyże z przestrzeni publicznej jest pomysłem tak aberracyjnym, że no, dziwię się, że polityk tak doświadczony jak Tusk na to pozwolił.
Muszę powiedzieć panu, że jestem pod wielkim wrażeniem, jak od wiecu Donalda Tuska przeszedł pan do krzyży.
No bo ten wiec ma być bezpośrednio pod krzyżem, właśnie na Placu Zamkowym, pod tym krzyżem, który ludzie Platformy chcą usuwać z przestrzeni publicznej.
Pójdę tym sznytem i przypomnę państwu te wielkie billboardy w Szczecinie, gdzie broniono krzyża, i to były billboardy finansowane z Funduszu Sprawiedliwości, pana Dariusza Mateckiego fundacja. Ta afera wokół Funduszu Sprawiedliwości zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości też?
No na pewno nie pomoże. I tu nie ma co chować głowy w piasek i mówiąc wprost, że ta operacyjna zdolność tych, którzy tę pseudoaferę póki co wywołują w przestrzeni medialnej. Pseudo dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę oprócz tych zeznań tego pana ucharakteryzowanego na pana Kleksa z tymi podwiniętymi wąsami, notabene świadka, człowieka, który nagrywa swoich rozmówców w sposób intencjonalny, to znaczy będąc już, że tak powiem, kretem wprowadzonym przez Giertycha, jak sądzę, do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy nawet już po zgłoszeniu się do prokuratury, inicjuje różnego rodzaju rozmowy, prowadząc swoich rozmówców w tym kierunku, żeby powielili jakąś tezę, natomiast jakby wycisnąć z tej cytryny, jaki jest konkretny zarzut, to póki co pojawił się jeden, czyli wniosek o odebranie immunitetu panu posłowi Wosiowi, gdzie pojawia się zarzut przyjęcia korzyści majątkowej. No i rzeczywiście jest to niezwykle bulwersujące, jeżeli polityk, były wiceminister sprawiedliwości, jest oskarżony o to, że na przyjęcie korzyści majątkowej, to znaczy co, Woś przyjął łapówkę, wziął do swojej kieszeni? Nie, szanowni państwo. Okazuje się, że w tym wniosku prokuratury chodzi o to, że tę korzyść majątkową osiągnęła CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne. No więc to, proszę pana i szanowni państwo, powoduje, że ja jestem przekonany, że tak jak w wypadku innego Kapiszona, czyli tak zwanej afery wizowej, która to rzekomo afera no, była porażająca, jak słyszeliśmy, setki tysięcy wiz sprzedawanych na straganach w państwach afrykańskich czy arabskich. Okazuje się, że rzecz dotyczyła nieprawidłowości wokół 600 wiz i te nieprawidłowości zostały namierzone, zlokalizowane przez służby podległe rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Już wtedy była ta sprawa rozpracowywana, no ale na potrzeby kampanii wyborczej wtedy w październiku no, stworzono takie wrażenie. To samo, jeżeli chodzi o tę aferę. No proszę państwa, główny zarzut, wiecie, do czego się sprowadza? Że do waszych miejscowości, nie wiem, pod Pyrzycami, pod Chojną, pod nie wiem, Świdwinem, były kierowane środki na przykład dla ochotniczych straży pożarnych. Zarzut, że środki te płynęły do Polski gminnej, powiatowej, w okręgach, w których funkcjonują czy funkcjonowali politycy Solidarnej Polski. No proszę państwa...
Jaki to ma związek z ochroną ofiar przestępstw?
Panie redaktorze, a ile razy jadąc po ulicach naszych zachodniopomorskich miast, był pan świadkiem wypadku, albo ile razy na antenie rozgłośni Polskiego Radia Szczecin, znaczy teraz już Radia Szczecin, była informacja, że na takim i takim odcinku był wypadek i wie pan, kto tam jest pierwszy na miejscu tego wypadku?
Strażacy.
Ochotnicza Straż Pożarna. Bo albo są w systemie ratownictwa krajowego, albo po prostu im najbliżej. Czyli środki przeznaczane dla Straży Pożarnej, środki przeznaczane dla szpitali, środki przeznaczane dla różnego rodzaju fundacji, tak jak chociażby fundacja pani Ewy Błaszczyk, AKOGO, czyli dla Budzik, czyli wybudzenia osób dotkniętych. To jeżeli natomiast okazałoby się, że środki te były marnotrawione albo płynęły do kieszeni takich czy innych polityków, to tutaj nie ma zmiłuj. Akurat kto jak kto, ale Jarosław Kaczyński wielokrotnie dał dowody, że no on nie kieruje się zasadą Sławomira Neumanna, prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, że jak jesteś w Platformie, to nikt cię nie ruszy, włos z głowy ci nie spadnie, sądy cię nie skażą, bo są po naszej stronie. Wszyscy pamiętamy te skandaliczne słowa, które padały z ust byłego szefa klubu parlamentarnego.
A pan dzisiaj unika pana Dariusza Mateckiego, czy...
Nie unikam, panie redaktorze, bo akurat Dariusz Matecki...
Kontakt?
Dariusz, mnie nie mam... Aha, w tym sensie pan pyta, przepraszam, myślałem, że pytam, czy unikam tego tematu w trakcie naszej rozmowy.
Nie.
Ja nigdy nie miałem bliskich relacji z panem Dariuszem Mateckim w sensie takim towarzyskim, koleżeńskim. Natomiast w sposób oczywisty doceniam jego niezwykłą skuteczność i pracowitość. Wie pan, ja się przy okazji chociażby tej afery, tak zwanej afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości, dowiedziałem się, że zasięgi, które w internecie, na portalach społecznościowych osiąga pan Dariusz Matecki, przekraczają niejednokrotnie zasięgi niektórych mainstreamowych mediów. A ponieważ pan Dariusz Matecki był niezwykle skutecznym i takim, no, że tak powiem, zaprawionym wojownikiem, jeżeli chodzi o walkę z Platformą Obywatelską, z Donaldem Tuskiem, no to jak gdyby nie dziwi mnie w tej chwili to, że to ostrze tego ataku zostało wymierzone w człowieka, który był dla nich i jest cały czas niezwykle trudnym i twardym przeciwnikiem. Ja wiem jedno. Dopóki niezawisła, niezależna od i nieuwikłana politycznie prokuratura i sądy nie wypowiedzą się w tej sprawie, to każdemu przysługuje prawo do domniemanej niewinności. Nie widzę na podstawie tych informacji, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, żadnych powodów do tego, żeby uważać, że pan Dariusz Matecki dopuścił się tutaj jakiejkolwiek, nie wiem, malwersacji finansowych, czy nawet wręcz złamania prawa. I ten atak wymierzony w jego osobę, a fakt, że ujmował się za osobami, które czuły się dotknięte tym, no, niesamowitym hejtem, agresją wymierzoną wobec siebie, czy swoich bliskich, czy wobec środowiska, które reprezentują, czyli w tym wypadku mam na myśli tutaj chrześcijan, katolików, no to cóż, czy my, chrześcijanie, katolicy, jesteśmy osobami drugiej kategorii, czy my nie możemy prowadzić działalności, nie wiem, społecznej, fundacji, być aktywnymi, dopóki wszyscy są równi wobec prawa. Póki co, Bogu dzięki, jeszcze katolicy i chrześcijanie również i nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, osobami drugiej kategorii. Jeżeli ja się dowiaduję, że miliardy złotych, również za pośrednictwem samorządów związanych z Platformą Obywatelską czy Lewicą, płynęły do takich fundacji czy stowarzyszeń, jak, nie wiem, właściciele seksshopów albo Stowarzyszenie Miłośników jakiegoś seksu sadomaso, czy jak to tam nazywać, czy różnego rodzaju fundacji, które celem jest, w mojej opinii, po prostu deprawacja naszych dzieci w szkołach i przedszkolach, popłynęło ponad 1,5 miliarda złotych, a my mamy tłumaczyć się z tego, że jako rządzący wspieraliśmy fundacje czy organizacje o profilu chrześcijańskim czy katolickim. Powtórzę po raz kolejny. Nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii. My, chrześcijanie, katolicy, mamy prawo również do tego, żeby nasze fundacje, nasze stowarzyszenia działały zgodnie, oczywiście z obowiązującym w Polsce prawem, na rzecz tych środowisk, z którymi się utożsamiamy.
Pytanie tylko, ile pod tym płaszczykiem też katolicyzmu szło hejtu w drugą stronę. Przechodzimy do internetu. Słuchaczom Radia Szczecin dziękuję. Słyszymy się i widzimy na radioszczecin.pl i na radiowym Facebooku. A jeszcze zapytam, bo panu łatwiej jest prowadzić kampanię wyborczą niż na przykład panu Danielowi Obajtkowi, który dostaje wezwania do prokuratury.
W charakterze świadka, no ale wie pan, to też jest dobry przyczynek do tego, żeby stwierdzić, jakby w nawiązaniu chociażby do tego poprzedniego wątku, o którym mówiliśmy na antenie, tak zwanej afery wizowej, no, komisje śledcze, które dzisiaj funkcjonują w tych obszarach, również ta, na posiedzenie, której był wzywany pan Daniel Obajtek. No przecież, panie redaktorze, opisuje pan polską politykę od lat, przygląda pan się tej polskiej polityce i przecież jestem o tym absolutnie przekonany. Wie pan bardzo dobrze, że ten cyrk, który wyrabia Szczerba, czy Joński nie służy żadnym wyjaśnieniom tych afer, pseudoafer, tylko służy ich kampanii wyborczej. Zarówno Szczerba, jak i Joński kandydują w tych najbliższych wyborach do Europarlamentu. No, ta nerwowość Szczerby na tej ostatniej prostej, ta próba za wszelką cenę ściągnięcia przed komisję Daniela Obajtka, czy nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego, no czemu ma służyć? Wyjaśnieniu afery? Jakiej afery? Afery, tak jak już mówiłem, wizowej. Nie było żadnej afery wizowej, były nieprawidłowości namierzone i zdiagnozowane przez służby takie jak CBA, podległe wtedy ministrowi Kamińskiemu. Nie było żadnego przyzwolenia ze strony rządzących na te nieprawidłowości, a wręcz przeciwnie, była wola i determinacja, żeby to rozliczyć, a winnych po prostu ukarać. A to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, również ten festiwal wokół osoby Daniela Obajtka, sprowadza się do tego, że ma to zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, a pomóc tym, którzy wykorzystując taką instytucję ważną, jaką jest komisja sejmowa, śledcza komisja sejmowa, tak naprawdę dzisiaj jest dla nich jednym z elementów prowadzenia kampanii wyborczej.
Wróćmy na chwilę na lokalny grunt. Ja poproszę teraz pana o założenie słuchawek, bo my spotykaliśmy się miesiąc temu na antenie Radia Szczecin, a w międzyczasie był u mnie pan Arkadiusz Marchewka, który mówił o stratach w Stoczni Szczecińskiej. Posłuchajmy.
Więc mieliśmy do czynienia z wielką propagandą przez ostatnie lata i dzisiaj musimy się po prostu z tym zmierzyć. Mam poczucie takiej dużej odpowiedzialności za te sprawy i wielkiej niesprawiedliwości, że opinia publiczna i mieszkańcy naszego miasta i regionu byli permanentnie przez poprzednią władzę oszukiwani. Było mówione o wielkich projektach, a tak naprawdę żadne konkretne działania i fakty nie potwierdzają tego, co mówiła poprzednia władza. Więc myślę, że trzeba odkłamać to, co miało miejsce przez ostatnie lata i pokazać prawdę.
I tutaj padają też kwoty, 18 milionów złotych zatopione w dok pływający, czy generalnie 150 milionów złotych straty za poprzedni rok Stoczni Szczecińskiej Wulkan. Jak pan się do tego odniesie?
No, jeżeli mamy, panie szanowny ministrze Marchewka, odkłamywać i mówić prawdę, to powiedzmy sobie tą prawdę. Od czego to się wszystko zaczęło? Czy nie od tego, że pana poprzednicy na pana stanowisku, ale był pan już wtedy aktywnym politykiem Platformy Obywatelskiej, podjęli decyzję o likwidacji Stoczni Szczecińskiej w Szczecinie. Podjęliście decyzję, pamiętamy te słowa pana kolegi Sławomira Nowaka, do którego pojechał wtedy pana kolega partyjny z klubu Platformy Obywatelskiej, pan senator Krzysztof Zaręba, przekonując go do tego, żeby nie likwidował stoczni w Szczecinie. A on usłyszał od Nowaka, tu cytuję pana senatora Zaręby, a ja te stocznie i stoczniowców mam głęboko w D, ich wchłonie rynek norweski, a my pozbędziemy się wrzoda na pewnej części.
Wszyscy pamiętamy,
jeżeli wszyscy pamiętamy, to jaki jest zarzut, panie redaktorze? Ja się mam tłumaczyć.
Rozumiem. Stoczniowcy po ulicach protestowali przed tym, żeby likwidować stocznie, ale jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat mówiło, odbudujemy wielką stocznię.
Ja się mam tłumaczyć Marchewce i innym politykom Platformy Obywatelskiej z tego, że jako polityk z tego regionu, absolutnie emocjonalnie związany z moim Szczecinem, zachodnim pomorskim, robiłem wszystko jako polityk, żeby zwrócić uwagę wtedy rządzących, rządu premier Beaty Szydło, później Mateusza Morawieckiego, jak ważnym dla gospodarki całego kraju jest gospodarka morska,
ja
a w tym
rozumiem,
również element,
tak, że
robiliśmy wszystko, panie redaktorze, i oczywiście, jeżeli by się wszystko w polityce udawało, jeżeli chodzi o kwestie związane z budową promów dla polskich armatorów, mówiłem o tym wielokrotnie, starałem się i nie czuję się z tego powodu w żaden sposób winny, żeby i mało tego, ja opierałem się tutaj o ludzi, nie polityków, tylko o ludzi, którzy wyszli z przemysłu stoczniowego, byłych prezesów polskiego holdingu stoczniowego, którzy mówili, przyjeżdżali do mnie wtedy jako wicemarszałka, jeżeli pan nam pomoże, jeżeli rząd nam pomoże, to jest szansa, oczywiście nie w takim stopniu, w takim charakterze jak dawna stocznia, nie wiem, Warskiego, czy później nawet szczecińska stocznia, ten przemysł odbudować, ale my stoczniowcy ze Szczecina, nasi projektanci, nasi inżynierowie, jesteśmy w stanie, ponieważ jest na to rynek, jest na to zapotrzebowanie, ten przemysł odbudować. I to, że ja jako polityk ze Szczecina robiłem przez lata wszystko, żeby projekt odbudowy promów, floty promów dla polskich armatorów w jakimś stopniu umiejscowić w Szczecinie, to ma być zarzut. Dzisiaj te promy powstają zarówno dla PZB, jak i dla PZM-u. Powstają niestety w stoczni trójmiejskiej, ale powstają w polskich stoczniach. Czyli projekt Batory działa. Odbudowujemy, wie pan, nasi poprzednicy, koledzy pana posła Marchewki, pana ministra Marchewki, chcieli sprzedać polską żeglugę Bałtycką za równowartość jednego promu, który był w zasobach tej polskiej żeglugi.
Czemu nie udało się w Szczecinie, tylko robimy to w Trójmieście?
Wie pan, no to jest też pytanie do naszego środowiska szczecińskiego. Dlaczego zabrakło tutaj woli do współpracy? Ja też w dużej mierze prezesi wtedy polskiej żeglugi bałtyckiej przyjeżdżali również do mnie na spotkania i mówili, tak, tu wspólnie ponieważ jest rozsypana infrastruktura, bo nasi poprzednicy, czyli Platforma Obywatelska doprowadziła wręcz do zaorania. Cięto ciągi do produkcji statków, niezwykle nowoczesne, zlikwidowano, nie wiem, malarnie, ocynkownie. Więc mówiono, spróbujmy to odbudować w oparciu o zasoby Morskiej Stoczni Remontowej. Mhm. Ostatni prom, który spłynął w Szczecinie, był dokończony przez stoczniowców Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Więc robiliśmy wszystko i wie pan, jestem tutaj, staję przed państwem jako polityk, którego możecie rozliczać przy urnach wyborczych, ale staję z takim poczuciem, że ja się mam dzisiaj marchewce tłumaczyć temu specjaliści od gospodarki morskiej, który tłumaczy wam, ludziom portowego miasta, co to jest poler, co to jest cuma na portalach internetowych. Panie Marchewka, weź się pan do roboty, a nie szukaj pan czarownic, nie szukaj pan problemu tam, gdzie go nie ma. Poprzednio, jak tu u pana byłem, rozmawialiśmy o porcie. Jakie zarzuty były stawiane byłemu zarządowi portu w Szczecinie. O upolitycznieniu. Czy dzisiaj przypadkiem nie jest tak, że prezesem portu w Szczecinie jest były szef Platformy Obywatelskiej w Szczecinie? Dobrze, żeby to do państwa docierało. Atakują nas za to, że staraliśmy się pracować dla Szczecina. Tak jak pracował poprzedni zarząd portów, tak jak również próbowaliśmy odbudować namiastkę przemysłu stoczniowego, żeby polscy spawacze, monterzy, ślusarze nie jeździli za robotą do Norwegii czy do Niemiec, tylko mogli pracować tu w Szczecinie, żeby podatki płynęły tutaj do kasy naszego miasta. A dzisiaj pan Marchewka, zamiast wziąć się do roboty, to plecie różnego rodzaju kocopały, atakuje nas za to, że robiliśmy... Wie pan, niech Marchewka stanie i powie uczciwie, o ile wzrosły wpływy do portu, między innymi dzięki działalności pana Dariusza Śpiewaka, który uciął różnego rodzaju spekulacje. Wiecie państwo, ile operatorzy za czasów Platformy Obywatelskiej funkcjonujący na terenie portu płacili dzierżawy za place składowe? 12 groszy za metr kwadratowy. A ile płacili za czasów Dariusza Śpiewaka i pana prezesa Urbasia? Nawet 12 zł. 12 groszy do 12 zł. Skąd ten atak na poprzedni zarząd? A być może właśnie z tego powodu, że poprzecinali różnego rodzaju złote żyły i transfery pieniędzy do prywatnych kieszeni, a zatrzymali te pieniądze w spółce Skarbu Państwa, czyli w budżecie, z którego korzystają wszyscy obywatele.
Chciałbym jeszcze krótko dwa tematy poruszyć. Naprawdę krótko. Joachim Brudziński i Bartosz Arłukowicz, nie będzie takiej debaty, jak rozumiem, bo w czwartek debata chociażby w Radiu Szczecin kandydatów do Europarlamentu. Panie, się wybiera?
Panie redaktorze, zarówno ja, jak i pan Bartosz Arłukowicz jesteśmy w polityce od tylu lat. Wszyscy, którzy się polityką interesują, również na poziomie polityki szczecińskiej, wiedzą, że różniłem się z Bartoszem Arłukowiczem nawet wtedy, kiedy bardzo ostro i mocno krytykował Donalda Tuska, wtedy jako polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bartosz Arłukowicz przeszedł od Sojuszu Lewicy Demokratycznej, od takiego patrioty Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dzisiaj do patrioty Platformy Obywatelskiej. Ja zapowiedziałem na początku tej kampanii, że dla mnie punktem odniesienia nie jest Bartosz Arłukowicz, którego jakby w żaden sposób nie lekceważę, bo wiem, że jest politykiem niezwykle skutecznym i że tak powiem, w kampanie wyborcze potrafi prowadzić niezwykle spektakularnie i skutecznie. Dla mnie punktem odniesienia, ja debatując z Arłukowiczem, mówię tutaj o czystej taktyce głosów wśród ludzi go popierających, w sposób oczywisty nie zdobędę, natomiast mogę zdobyć głosy, zabiegając o poparcie tych, którzy akurat z polityką Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i dzisiaj również Bartosza Arłukowicza się nie zgadzają. Nie widzę najmniejszego sensu, żeby debatować, nie wiem, z panem Cimoszewiczem, mieszkańcem Podlasia, czy z panem Kamińskim, mieszkańcem podwarszawskiego Józefowa. Tak jak powiedziałem, za chwilę jadę do Świnoujścia, jutro będę w Wolinie, w Stargardzie, w Maszewie, pojutrze będę w Świdwinie, w Kołobrzegu. Spotykam się z wyborcami, do polityków strachliwych.
Jutro wspólnie z panem premierem Morawieckim.
Tak, jutro będzie tu pan premier Morawiecki, pojutrze będzie pan minister i pan wicepremier w naszym rządzie, Mariusz Błaszczak. Szanowni państwo, jednego możecie być pewni. Ja do polityków specjalnie strachliwych się nie zaliczam i naprawdę nie obawiam się ani Cimoszewicza, ani Kamińskiego, ani Bartosza Arłukowicza, ale jestem politykiem racjonalnym, szkoda mi czasu na takie bicie piany i wysłuchiwanie o rzekomych bezeceństwach wyprawianych, a ich wszystkich łączy jedno. No, złe emocje, żeby nie powiedzieć nienawiść i agresja wobec Prawa i Sprawiedliwości naszego lidera, więc po co o tym z nimi debatować? Ja mogę zadeklarować tylko jedno tutaj na antenie Polskiego Radia. Jeżeli będą obszary do współpracy, obszary takie jak bezpieczeństwo, jak, nie wiem, wzrost gospodarczy, jak infrastruktura na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim i będzie możliwość, żebyśmy w takich sprawach mówili jednym głosem, to ja nie jestem przedstawicielem środowiska opozycji totalnej. Jeżeli będzie obszar, w którym będę popierając jakieś propozycje obecnie rządzących, mógł przyczynić się do tego, żeby jakieś dobre rozwiązania tutaj zapadały, czy żeby jakiś strumień pieniędzy do naszego regionu popłynął, to na pewno od takiej współpracy się nie uchylam. A od takiego bicia piany, takiej walki na kłonice werbalne, to nie ma najmniejszego sensu.
Dosłownie ostatnie pytanie, bo obiecywałem to słuchaczom Radia Szczecin, że będziemy o to pytać polityków. Mamy tutaj kolegę Sławka Orlika, który ma syna Adasia Orlika. Adaś Orlik ciężko choruje, dystrofia Duchenna. 15 milionów złotych potrzeba na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Kwota ogromna. Czy myśli pan, że państwo polskie, czy wręcz Unia Europejska mogłaby jakoś brać odpowiedzialność za takie rzadkie przypadki takich chorób?
Tak, i tak się dzieje już niejednokrotnie. No, podczas naszych poprzednich rządów myśmy doprowadzili do projektu uchwały rządu wtedy do spraw walki z chorobami rzadkimi. W tym konkretnie wypadku, panie redaktorze, bo to sprawdziłem, poprosiłem o pomoc tutaj mojego znakomitego znawcę w tym obszarze, czyli pana posła Czesława Hoca. I on, jak gdyby wyjaśniając mi na konkretnym przykładzie właśnie tej choroby, bardzo rzadkiej, która dotknęła pana redakcyjnego kolegę, zresztą również bardzo dobrze mi znanego pana redaktora Orlika, to chcę powiedzieć, że tu jest pewien problem polegający na tym, że to Amerykańska Federacja do Spraw Leków, ten lek konkretny, w tym konkretnym przypadku, czyli jak rozumiem, w tym, no, tej tragedii, która dotknęła tutaj rodzinę pana redaktora, został zaakceptowany, ale dosłownie w przeciągu kilku tygodni, poprzednich tygodni. Natomiast nie został jeszcze zarejestrowany przez Europejską Agencję do Spraw Leków. I tu jako ewentualnie, oczywiście pokory nigdy dosyć, polski eurodeputowany, tak samo jak sądzę, również w tej sprawie będzie działał wspomniany Bartosz Arłukowicz, jestem o tym przekonany, to my jako ewentualnie przyszli europosłowie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej Europejska Agencja do Spraw Leków ten lek zarejestrowała, bo to umożliwi również Polsce finansowanie tego leku. Zresztą, panie redaktorze, to właśnie za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy najdroższy lek dotyczący też bardzo rzadkich chorób SMA został wdrożony i tylko Polska jest wśród czterech krajów europejskich, która ten lek refinansuje. I sądzę, że jak najszybciej powinniśmy doprowadzić do tego, żeby również w tym konkretnym przypadku, który dotknął Adasia, ten lek mógł być refinansowany z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. No ale tak jak powiedziałem, musi go zaakceptować Europejska Agencja do Spraw Leków, no i też musi to przejść przez polski odpowiednik tejże agencji tutaj w kraju, bo musi być on, ten lek, zaakceptowany.
Czyli walka z czasem.
Walka z czasem, a tymczasem rzeczywiście to też mój apel do wszystkich państwa, oczywiście też się w tę akcję wsparcia dla Adasia włączę. Wspierajmy naszego małego Adasia, tutaj mieszkańca Szczecina i jego rodziców. Bardzo szczytny cel i na pewno nie będę się odżegnywał, żeby się też osobiście w tę akcję pomocy w tej zbiórce włączyć.
Dziękuję. Wyszło długo, no ale z Joachimem Brudzińskim krótko się nie da. Dziękuję.
Przepraszam państwa, ale miłego dnia państwu życzę.
Lider listy Prawa i Sprawiedliwości.